Gdy wiadomości szwedzkiego radia Ekut upubliczniły informacje o deportacji ze Szwecji 26 Irakijczyków, na oficjalnym koncie szwedzkich demokratów na X tego samego dnia, we wtorek 26 września 2023, pojawiło się zdjęcie, a na nim widać samolot i duży napis Hej du, Hassan, żegnaj Hassan. A dodatkowo nagłówek informujący, że Szwecja właśnie przeprowadziła masową deportację do Iraku. W kilku zdaniach partia informuje w poście, że Sverigedemokraterna i rząd wykazali się działaniem, a zmiana paradygmatu jest w toku. Wpis został usunięty około pół godziny później. Rzecznik prasowy SD Oskar Kavali Björkman w komentarzu dla telewizji publicznej SVT stwierdził, że ludzie zbierali się już do domu, komentarzy pod wpisem było zbyt dużo, a moderowaniem najlepiej zajmować się w godzinach pracy. Więc stwierdzono, że post zostanie usunięty. Susanna Kierkegaard na łamach Aftonbladet zastanawia się, w jaki sposób partia chciała moderować komentarze na X, skoro nie da się ich usuwać. I dodaje, że hejt i rasizm wylewający się z konta SD raczej służył jak dotąd partii, której trolle zamykały usta niejednej osobie, która nie wytrzymała skali nienawiści i zrezygnowała w ogóle z wypowiadania się w mediach społecznościowych. Kanał szwedzkich demokratów na YouTube, jak pisze dalej dziennikarka, nakręcił spiralę hejtu do niewyobrażalnej skali i służy do szkalowania lewicowych publicystów, szczególnie kobiet. Doświadczyła tego też była szefowa partii Centrum, pod której adresem rozpętano taką falę nienawiści, że sprowokowało to szaleńca do morderstwa w Almedolen, a polityczka Centerpartiet miała być kolejną ofiarą mordercy. Ale tego typu wpisy służą też dehumanizowaniu imigrantów. Na ten aspekt zwrócił uwagę szef redakcji politycznej Aftonbladet Anders Lindberg, podkreślając, że przecież w samolocie do Iraku lecieli zwykli ludzie, których życie legło w gruzach. A traktowanie imigrantów jako podludzi służy usprawiedliwianiu traktowania ich jak śmieci. Można ich więc deportować, ale też internować, podsłuchiwać, przeszukiwać i pozwolić na użycie przemocy ze strony policji, bo oni to nie my, kończy Anders Lindberg. Nieprawdą jest stwierdzenie szwedzkich demokratów, że to oni wraz z rządem są siłą sprawczą przymusowych deportacji Irakijczyków ze Szwecji, bo te miały miejsce już wcześniej. W 2022 nagłosił to portal Tidningen Syre. Wówczas lotem czarterowym do Bagdadu odesłano 11 osób. W artykule Hanna Street przytoczyła słowa 22-letniego Husseina, obudzonego w środku nocy przez policję, któremu odmówiono przed wyjściem z domu spakowania swoich rzeczy czy skorzystania z toalety. Większość z deportowanych wówczas osób była skazana w Szwecji. Również Hussein miał na koncie drobne przestępstwa i był wcześniej bezdomny, ale chłopakowi pomogła wyjść z bezdomności organizacja pozarządowa, dzięki której znalazł też zatrudnienie i odtąd nie było z nim żadnych problemów. Ówczesny minister do spraw migracji, socjaldemokrata Anders Ygeman, w mailu przesłanym wtedy do redakcji napisał, że to kolejna przymusowa deportacja do Iraku i kolejne są w przygotowaniu. Hussein, którego historię nagłośnił portal, wylądował na ulicy w wieku 17 lat z powodu surowej polityki migracyjnej w Szwecji, ale też z powodu ogólnej sytuacji w Szwecji. Gdyby trafił do niej w czasach sprzed drastycznych cięć, państwo opiekuńcze ułatwiłoby mu start i zadbało, żeby się nie stoczył. Szwecja wciąż plasuje się wysoko na liście imigracyjnych rajów, chociaż już dawno nie oferuje ludziom wsparcia, jakie działało jeszcze w latach 80. W efekcie bez pomocy państwa tacy zdesperowani ludzie są łatwym łupem dla przestępców. Szwedzkie społeczeństwo cieni rozrasta się w zakresie, który coraz trudniej kontrolować służbom. W ubiegłym tygodniu doszło do spotkania policji, przedstawicieli armii, która ma wspierać działania służb, bo sytuacja w kraju wymyka się spod kontroli. Politycy chętnie pod presją okoliczności rozszerzają uprawnienia mundurowych ostatnio do podsłuchiwania społeczeństwa. Moim zdaniem sytuacja w Szwecji nie poprawi ani państwo policyjne, ani prawo do noszenia broni, ani inwestycje w budowę więzień. Jedynym rozwiązaniem jest powrót do państwa dobrobytu, któremu kres dały cięcia z początku lat 90. i eksperymenty wolnorynkowe, które pogrążają kraj w coraz głębszym kryzysie. Na wpis szwedzkich demokratów odpowiedziały Emma Wissner i Abir Al-Sahlani, publikując film Hej Hasan, czyli Witaj Hasan. Europarlamentarzystki z ramienia partii Centrum pozdrawiają w nich wszystkich Hasanów, pracujących, prowadzących firmy w Szwecji i podkreślają jedność z nimi. Słowo tillsammans, czyli razem, które kończy ich pozdrowienia, to klucz do serc szwedzkiego społeczeństwa, bo zawsze, gdy tego wymagała ważna chwila, Szwecja pokazywała siłę, której nieodzowną emanacją było trzymanie się w tych trudnych momentach właśnie razem. Wpis szwedzkich demokratów po raz kolejny udowodnił niskie pobudki partii, która swój kapitał polityczny buduje na niezadowoleniu społeczeństwa, wmawiając mu, że źródłem problemów w kraju są imigranci. Teoria kozła ofiarnego jest skutecznym narzędziem w rękach populistów, a jak historia pokazuje, również w rękach rasistów. W psychologii społecznej Serce i umysł Aronsona, Wilsona i Ackert można przeczytać, że gdy czasy są ciężkie, a sprawy mają się źle, jednostki są skłonne do napadania na członków tej grupy obcej, z którą bezpośrednio rywalizują o niewystarczające dla wszystkich zasoby. Autorzy przywołują przykład Niemiec po I wojnie światowej, gdy inflacja w kraju wymknęła się spod kontroli, ludzie byli krańcowo biedni i sfrustrowani. To dało nazistom w latach 30. pożywkę do zbudowania kapitału politycznego. Winą za sytuację w kraju obarczyli Żydów, bo łatwiej było walczyć z konkretną grupą społeczną niż z wydarzeniami na świecie i polityką rządu. Nazistom udało się przekonać społeczeństwo, że usunięcie z kraju Żydów rozwiąże problemy. Współcześnie za kozła ofiarnego w Szwecji służą imigranci. Dekady cięć budżetowych, obniżania i wręcz likwidowania podatków doprowadziły w Szwecji do coraz głębszego kryzysu obejmującego obecnie podstawowe obszary państwa. Problemy przeżywa edukacja. Z braku środków zamykane są szkoły, czasem w połowie roku szkolnego. Kryzys jest w ochronie zdrowia. Oddziały pogotowia, porodówki są zamykane, bo nie ma pieniędzy na ich utrzymanie. Brakuje pieniędzy na opiekę nad starszymi. Likwidowane są urzędy, redukowany personel. Wszystko w myśl neoliberalnej doktryny, która w Szwecji nabrała impetu w latach 90. Zamiast szokowej terapii w stylu Balcerowicza zastosowano wówczas mechanizm gotującej się żaby. Z dekady na dekadę coraz mniej środków przeznaczano na utrzymanie sfery publicznej, a coraz więcej z budżetu kierowano w ręce zamożnej części społeczeństwa. Że taki system na dłuższą metę nie ma szans się utrzymać, widzimy w USA, ale też w Polsce, którą zaledwie kilka dekad neoliberalizmu zmieniło w kraj spekulantów, którego emanacją jest flip mieszkaniowy. Na kryzysie w Szwecji urośli szwedzcy demokraci, a w Polsce PiS i Konfederacja, karmiąc się niezadowoleniem społeczeństwa z coraz gorzej funkcjonujących podstawowych usług publicznych. Problemy zarówno w Polsce, jak i w Szwecji rozwiązałoby przywrócenie zdrowej polityki podatkowej, odwrócenie trendu prywatyzacji, który zaczyna przybierać coraz bardziej absurdalne wymiary, i dofinansowanie usług publicznych. Przymusowa deportacja 26 Irakijczyków, nawet jeśli była konieczna, nie rozwiąże ani problemów w budżetówce, ani narastającej przestępczości w Szwecji. To nie imigrantów powinno się ze Szwecji wyrzucić, tylko neoliberalną politykę, która drenuje kraj z zasobów. Na drugim końcu tego medialnego show jest 15-latka z imigranckimi korzeniami, która ma szansę zostać najmłodszą studentką w Szwecji. Shahat al-Azazi do Szwecji przyjechała 5 lat temu. Marzyła o zostaniu chirurżką, ale wszyscy jej powtarzali, że nie ma szans. Że nigdy nie nauczy się na tyle szwedzkiego, żeby swobodnie się w nim poruszać. No i jest już za stara, żeby nadrobić zaległości w edukacji. Jej droga z Iraku, w którym urodziła się w 2007, do Szwecji, to historia imigranckiej tułaczki i szukania swojego miejsca na świecie. Gdy dziewczynka miała 2 lata, rodzina przeniosła się do Holandii. Stamtąd wyjechała do Södertälje, gdzie dziewczynka poszła do 5. klasy. Pomimo tego, że wiele osób podcinało jej skrzydła, miała mamę, która bardzo wierzyła w córkę. Shahat w rozmowie z Aftonbladet powiedziała, że nie pozwalała też, żeby cudze przekonania na nią wpływały. A nie było łatwo. Dzieci w szkole powtarzały jej, że jeśli chce się z nimi bawić, to musi się najpierw nauczyć szwedzkiego. Robiła wszystko, żeby to zrobić możliwie najszybciej. W czasie lekcji zadawała nauczycielom mnóstwo pytań. Ciągle prosiła ich o dodatkowe zadania. Podstawówkę Igelsta Grundskola skończyła latem 2021 z 337,5 punktami i miała A z wszystkich przedmiotów poza szwedzkim i angielskim, które zaliczyła na B. Następnie zapisała się do klasy biochemicznej w Correspondence Gymnasiet w Lenie Kalmarskim. To szkoła średnia, w której można uczyć się zaocznie, a dodatkowo we własnym tempie. W wolnym czasie Shahat trenuje tenis, gra na skrzypcach i pianinie. Z 6. klasy dziewczynka przeskoczyła od razu do 8. 8. i 9. zaliczyła w rok w dodatku z najlepszymi ocenami. I najwyraźniej zostanie najmłodszą studentką w historii Szwecji, bo za chwilę skończy szkołę średnią i będzie mogła rozpocząć studia. Jako 15-latka. Nie. Problemem Szwecji nie są imigranci, tylko prawicowa, neoliberalna polityka, która daje pożywkę rasistom do rośnięcia w siłę i niszczy ten kraj, a dzieci pozbawia dzieciństwa. Bo to nie jest normalne, że 10-letnie dziecko musi walczyć o akceptację i szansę, rezygnując z prawa do bycia dzieckiem. A i jeszcze jedno. Głosuję na Darię Gosek-Popiołek z partii Razem, bo chcę żyć w kraju, w którym nie trzeba walczyć o przetrwanie i ma się prawo do dzieciństwa.